Marcin Rusnak. Pielgrzymka. Czyta Mieszko Kek. W noc poprzedzającą pielgrzymkę przyśnił mi się mój wuj Tolek. Było to dość niezwykłe, bo ostatni raz nawiedzał mnie w snach, gdy miałem 5, może 6 lat. Wówczas miało to sens. Wuj dopiero co popełnił samobójstwo i chociaż nie widziałem ciała, wyobraźnia podsuwała mi potworne obrazy spuchniętego, wywalonego na wierzch języka, sinej skóry i oczu poprzecinanych paskudnymi granatowymi żyłkami. To był czas koszmarnych nocy i ponurych dni. A jednak teraz, mimo 13 lat na karku, obudziłem się drżący i zlany zimnym potem. Noc miała się ku końcowi, zbliżający się świt barwił niebo na różowo. Wiedziałem, że z dalszego snu nici, więc podszedłem do okna i zapatrzyłem się na pole kozieliny. Kłosy sięgały dorosłemu człowiekowi już nieco nad kolana. Zbliżał się czas żniw. Opierałem czoło o chłodną szybę i myślałem o wuju Toleku. Znajomi rodziców i moi nauczyciele zawsze chwalili moją inteligencję, ale mimo upływu lat wciąż nie mogłem wyobrazić sobie powodu, dla którego ktoś byłby w stanie targnąć się na własne życie. Za moimi plecami otworzyły się drzwi. — Już nie śpisz — zauważył ojciec. — Miałem koszmar — odparłem. Moi rodzice zawsze byli wobec mnie szczerzy i starałem się odpłacać im tym samym. — Wielu ma tak przed pielgrzymką. Ubieraj się. Śniadanie prawie gotowe. Milczeliśmy przez całą drogę, co nie jest rzeczą normalną, gdy na pogładzie sferostatu zbierze się niemal 500 trzynastolatków. Ciszę zakłócił dopiero pilot, który poinformował nas, że wkrótce będziemy podchodzić do lądowania. Przysunęliśmy się do okien, wypatrując w szaro-brązowym krajobrazie plam czerni. Minęła pełna napięcia minuta lub dwie, po czym komuś wyrwało się krótkie – jest, tam! I już. Kilka westchnień, ale żadnych słów. Tylko szmer oddechów i oczy wpatrzone w rosnący z każdą chwilą czarny punkt. Moment później kołowaliśmy nad aerodromem. Lądowisko leżało wprawdzie kilka kilometrów od celu naszej podróży, ale i z tej odległości mogliśmy już dostrzec szczegóły. Olbrzymi krater, czarną spaloną ziemię i wrak statku przybyszów, którego rozpruty kadłub przypominał zęby zakopanego w piasku olbrzyma. Pielgrzymkę do Samoa Thero, do Czarnej Łąki, odbywa się zawsze parę miesięcy po skończeniu 13 roku życia. Jest coś niesamowitego w tej wyprawie, chociażby świadomość, że każdy z nas odwiedzi to miejsce tylko raz. Nic dziwnego, że dla wielu to właśnie pielgrzymka, a nie dzień 13 urodzin, stanowi punkt, w którym dziecko staje się dorosłym. Do tej w gruncie rzeczy przerażającej, ale i ekscytującej jednorazowości dochodzi niechęć, z jaką nasi rodzice mówią o tym, co nas czeka w Samoa Thero. To nie tak, że nie chcą albo nie mogą o tym mówić. Raczej zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku Czarnej Łąki, miejsca, gdzie wylądowali przybysze, wszystkie słowa wydają się błahe i bez wyrazu. Z aerodromu poszliśmy na piechotę. Kilka kilometrów wśród nagich skał, z piachem chrzęszczącym pod stopami oraz kurzem osiadającym na butach i nogawkach. Poruszaliśmy się karnie, w ciszy, prowadzeni przez jednego z przewodników, drugi zamykał pochód. Niedługo później przekroczyliśmy granicę Czarnej Łąki. Rudawy pył ustąpił miejsca twardej, popękanej ziemi, barwy popiołu, by kawałek dalej przejść w gładką czerń, miejscami matową jak bazalt, miejscami szklistą i połyskliwą jak żużel. Znaleźliśmy się na krawędzi krateru w kształcie łzy i teren przed nami gwałtownie opadał. Nieco ponad kilometr dalej, na przeciwległym końcu gigantycznej wyrwy, spoczywał czarny potwór, którego metalowe ściany w wielu miejscach złączyły się na zawsze ze stopionymi skałami. Przed drogą w dół zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Jeden z przewodników skorzystał z okazji, by powiedzieć parę słów tytułem wstępu. Opowiadał o dramatycznym lądowaniu statku przybyszów, o tym jak zamiast łagodnie osiąść na równinie, olbrzym uderzył w ziemię z prędkością blisko 300 km na godzinę. Wreszcie o tym, jak zapaliły się złoża termonidu ukryte płytko pod powierzchnią, a okolica w promieniu kilku kilometrów zamieniła się w morze ognia. — Aż dziw, że cokolwiek przetrwało! — powiedział ktoś. Przetrwało, zapewnił przewodnik. Zaraz zobaczycie, jak wiele. Zobaczyliśmy. Kiedy tylko zajrzeliśmy do wraku, wszyscy poczuliśmy się jak w innym, niezwykłym świecie. Otoczeni ścianami ze skał i metalu stopionych w jednolitą masę, zaczęliśmy oglądać to, co zachowało się w wewnętrznej, specjalnie wzmocnionej części statku, a teraz tkwiło w przezroczystych gablotach. Pojazd przewoził blisko 4,5 tysiąca przybyszów, oznajmił przewodnik, gdy tylko znaleźliśmy się we wraku. W założeniu była to jednostka kolonizacyjna, przeznaczona do zasiedlania nowych planet. Dzięki specjalnie skonstruowanym grodziom i systemowi trzech aktywnych powłok, faktyczne serce statku, czyli kwatery mieszkalne oraz składy o najwyższym priorytecie, przetrwało nie tylko katastrofalne lądowanie, ale także kilkudniowy pożar złóż termonidu. To w oparciu o obszerne bazy danych zgromadzone w tych magazynach naszym badaczom udało się poznać nie tylko język przybyszów, ale też warunki, w jakich żyli, czy motywacje, które nimi kierowały. Sam nie wiem kiedy, ale zatraciłem się w tym informacyjnym bogactwie. Chodziłem od gabloty do gabloty, chłonąc obrazy, nagrania, opisy, doznania. Usta miałem wciąż rozdziawione, a jakiś głos w mojej głowie powtarzał w kółko. To niemożliwe. To niemożliwe. Pod pewnymi względami przybysze potrafili bardzo wiele. Okiełznali energię jądrową, ingerowali w materiał genetyczny, opracowali systemy umożliwiające błyskawiczną komunikację na odległość wielu tysięcy kilometrów. Chirurgów mieli nie gorszych niż my, podobnie zresztą jak biotechników. Wyprzedzali nas o całe wieki w robotyce i nanotechnologii. Z drugiej strony, w innych sferach trzymali się rozwiązań tak anachronicznych, że zwyczajnie śmiesznych. Przypominali przez to dzieci, które z irracjonalnym uporem obstają przy swoim, nawet wtedy, gdy dla nich samych staje się już jasne, że popełniają błąd. Demokracja, żeby rzucić pierwszym lepszym przykładem. Znakomita większość przybyszów trzymała się tego absurdalnego systemu sprawowania rządów, który u nas kojarzył się niemalże z prehistorią. Dalej? Monoteizm, religie instytucjonalne. Niektórzy z moich rówieśników marszczyli w zdziwieniu brwi. Tak niezrozumiałe były dla nich te pomysły. I jeszcze cały ten fanatyzm religijny, święte wojny. Kto przy zdrowych zmysłach byłby w stanie zabić innego człowieka? Żyjący byt, co do którego istnienia nie może przecież mieć wątpliwości, by oddać cześć jakiemuś wyobrażonemu bóstwu? Niektóre zbiory napawały nas zgrozą, inne kazały przybyszów podziwiać. Jednak było też mnóstwo takich, które pozwalały po prostu ujrzeć ich codzienne życie. Ich domy, wioski, miasta, wykonywane przez nich zawody i sposoby spędzania wolnego czasu. Obserwowaliśmy, jak się śmieją i płaczą, jak na ich twarzach malują się strach i ulga. Patrzyliśmy, jak kochają, jak nienawidzą, jak marzą i jak stawiają mniej lub bardziej nieporadne kroki, by te marzenia spełnić. Widzieliśmy ubrania, w jakich chodzili, oraz dzieła sztuki, które ich wzruszały. Słuchaliśmy ich mowy, muzyki. Wąchaliśmy zsyntezowane wonie ich ciał, perfum, roślin, które lubili. Dotykaliśmy wytwarzanych przez nich sprzętów, smakowaliśmy potrawy odtworzone dzięki biotechnologii i rekonstrukcji molekularnej. A mimo wszystko rozpłakałem się dopiero na widok zdjęcia przedstawiającego złociste łany zboża zwanego przez przybyszów pszenicą. Pole sięgało po horyzont, jak skąpany w słońcu dywan pod błękitnym niebem. Kilkanaście godzin wcześniej widziałem to samo z okna mojego pokoju. Pamiętam, że wkrótce po tym, jak wuj Tolek popełnił samobójstwo, mój ojciec zdecydował, że musi ze mną porozmawiać. Nie bardzo mogę sobie przypomnieć, jak ta rozmowa przebiegała. W pamięć zapadła mi tylko jedna rzecz, którą powiedział. Nikt nie zabija się od tak, nagle, rzekł. Zabijamy się miesiącami, czasem latami. Bywa, że nawet nie mamy pojęcia, że to robimy. Sama chwila śmierci to tylko jeden mały krok w niewłaściwym kierunku. A czasami jest to jedyny kierunek, jaki nam pozostał. Nie zrozumiałem go, ani wtedy, ani przez następne lata. Choć bardzo się starałem, udało mi się dopiero po wizycie we wraku przybyszów. Sądziłem, że widziałem już wszystko i nic już nie zrobi na mnie większego wrażenia. Wtedy przewodnik zaprowadził nas do wewnętrznej części wraku. Szliśmy niemal nienaruszonymi korytarzami po podłogach z gładkich jak szkło poliwęglanowych płyt. Wreszcie dotarliśmy do niewielkiego pomieszczenia, gdzie usiadliśmy w ciemności. Ledwo się pomieściliśmy. Jedna ze ścian rozbłysła, z głośników popłynęły pierwsze dźwięki. Na ekranie pojawiła się twarz wycieńczonego przybysza, a interpreter mowy zastąpił jego słowa odpowiednikami w naszym języku.
Mówi porucznik Jasper Byrne, powiedział przybysz. Drugi oficer na statku kolonizacyjnym, Noah. Składam ten meldunek w nadziei, że pewnego dnia ktoś go odnajdzie i zrobi z niego użytek. Może nasz los posłuży jako ostrzeżenie. Komuś, dla kogo jeszcze nie jest za późno.
Jak zahipnotyzowany wpatrywałem się w twarz tej istoty. Fascynował mnie brak łusek, blada, gładka derma, zarost jak igiełki trującego szpikowca. Te kolorowe obwódki wokół ich śmiesznie maleńkich źrenic oraz to dziwaczne wybrzuszenie na środku, które przybysze nazywali nosem, a które, zdaniem naukowców, mieściło część filtrów ich układu oddechowego. Obcy byli autentycznie obcy, a jednak coś w ich mimice, w sposobie, w jaki poruszały się ich gałki oczne, w ułożeniu ust, gdy wydawali z siebie dźwięki, to wszystko wydawało się upiornie znajome. Jakbym patrzył we własne odbicie w tafli jakiejś toksycznej brei.
Opuściliśmy ziemię dokładnie rok, 3 miesiące i 18 dni temu. Byliśmy jednym z 14 statków, które miały ratować ludzkość przed zagładą. Niemal kompletny zanik warstwy ozonowej oraz częste wyrzuty plazmy w połączeniu z błyskawicznie mutującymi inżynieryjnie zmodyfikowanymi wirusami zabrały się zatępienie naszego gatunku skuteczniej niż jakakolwiek wcześniejsza zaraza czy konflikt zbrojny. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, co się dzieje, na walkę było już za późno. Jedyną możliwością okazała się ucieczka. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to samobójstwo.
Mowa syntezowana przez interpreter brzmiała sztywno i sterylnie, ale spod niej przebijał się czasem oryginalny głos Jaspera Byrne. Osobliwa mieszanka dźwięków, do opisania których brakuje mi słów. I tutaj, o dziwo, dostrzegałem podobieństwa. Pauzy, westchnienia, zgraną z wyrazem twarzy dynamikę, którą rozpoznałem bez większych trudności. Miałem przed sobą kogoś, kogo ciężkie brzemię rzuciło na kolana i przygięło do ziemi. Byrne mówił o tym, co zgubiło przybyszów, o rządzy bogactwa, która sprawiła, że stosowano wyłącznie najbardziej opłacalne rozwiązania, nie zwracając uwagi na ich wady. Wspominał o grafenie, cudownym materiale, który nigdy nie został dopuszczony do użytku, bo jego wdrożenie spowodowałoby plajtę kilku korporacji. Opowiadał o pojazdach zasilanych wodą i zimnej fuzji, o genialnych lekach, które nigdy nie trafiły do masowej produkcji, bo połowa ziemskiej służby zdrowia stałaby się bezużyteczna.
Zawsze znalazł się ktoś, kto chciał się nachapać, powiedział Byrne. I wydawało mi się, że słyszę w jego głosie echo dawnej złości i frustracji. Ideę zdeptano i zepchnięto w kąt. Powszechne dobro wyśmiano i opluto. Wyparto myśli o przyszłych pokoleniach, o dalszych losach świata. Pozwolono, żeby załamały się ekosystemy. Ignorowano nieodwracalne zmiany klimatu. Dopuszczono do władzy populistów, obiecujących lepsze dziś za cenę gorszego jutra. Bijącą na alarm inteligencję wyśmiewano, podważano wyniki ich badań, odsuwano od decyzyjnych stanowisk, bagatelizowano znaczenie wiedzy, kwestionowano prawdziwość wszystkiego, co godziło w upragnione przekonanie, że jakoś to będzie. W nieskończoność odsuwano plany oszczędności, kompromisów, zmian, aż w końcu okazało się, że zwlekano zbyt długo. Był taki czas, że mogliśmy dumnie kroczyć przed siebie i zasiedlać kolejne planety. Zamiast tego ukręciliśmy sznur na własną szyję.
Nie wszystko rozumiałem. Możliwe, że niektóre słowa w ogóle słyszałem pierwszy raz w życiu. Ale dotarł do mnie ich ogólny wydźwięk. Potem zaś uderzyło mnie coś jeszcze. Zrozumiałem mianowicie, że już wcześniej byłem świadkiem czegoś podobnego. Słyszałem słowa cedzone przez zaciśnięte szczęki i widziałem oczy wstydliwie uciekające w bok, w których gdzieś pod warstwą rezygnacji tlił się jeszcze gniew. Mój ojciec parę razy wyglądał tak samo po powrocie z plemiennego wiecu.
Za 2 godziny lądujemy na planecie, która według sond nadaje się do przeżycia,
oznajmił przybysz.
Marna to bodziecha. Od początku lotu mieliśmy tyle awarii, że z naszej załogi przeżyło 130 osób. A nawigacja i systemy sterownicze są w rozsypce. Nawet kiedy walczyliśmy o przetrwanie gatunku, ktoś zwężył okazję do łatwego zarobku i dał nam nic nie warty złom.
Na chwilę zapadła cisza. Byrne pokręcił głową i odwrócił wzrok od obiektywu.
Mam nadzieję, że inni mieli więcej szczęścia. Że jeszcze jest szansa, by naprawić błędy minionych stuleci.
Po tych słowach ekran zgasł, a w sali projekcyjnej zapadła głucha cisza. Jestem pewien, że nie ja jeden poczułem się w tym momencie, całkiem słusznie zresztą, jak na wyjątkowo ponurym cmentarzu. Kiedy wróciłem do domu i popatrzyłem w twarz mojego ojca, zobaczyłem w niej coś, czego nie dostrzegłem nigdy wcześniej. On też spojrzał na mnie, jakby widział swojego syna po raz pierwszy w życiu. Przez jakiś czas staliśmy w milczeniu. Oni byli... wydukałem. Słowa jakoś nie chciały mi trafić na język. Tato, oni byli...
jak my, dokończył.
Potem objął mnie krótko, mocno po męsku. Wiem. Byli dokładnie tacy jak my.